Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowe Pomorze. Czas zacząć, drodzy Państwa. Dzisiaj ze mną w studiu Andrzej Ciecierski, reżyser, dokumentalista, operator, znany z realizacji filmów dokumentalnych, często poruszających tematy historyczne i biograficzne. Zaraz to rozwiniemy. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich i dziękuję serdecznie za zaproszenie.
A temat bardzo intrygujący, interesujący, nieznany, można powiedzieć, w przestrzeni. Ja się zastanawiam, tak zostańmy jeszcze w takim niedopowiedzeniu, co ma w tym kontekście, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, Wilno związane z Gdynią albo w ogóle z Pomorzem? No bo ty właśnie zajmujesz się takimi zagadnieniami. Pozwolą Państwo, że tym razem przejdziemy na ty, bo jesteśmy wspólnie w tej warstwie dziennikarskiej, choć tutaj pan Andrzej będzie opowiadał o czymś, co sam odkrył. No właśnie, teraz zostawiam głos.
No muszę powiedzieć, że czasami życie pisze takie scenariusze, które są zaskakujące nawet dla autora, ponieważ kiedy zainteresowałem się postacią Fanią Lewando, bo tak właśnie nazywa się bohaterka mojego ostatniego filmu dokumentalnego, nie sądziłem, że ktoś, kto urodził się w Kowalu, to jest takie małe miasteczko kilka kilometrów od Włocławka, będzie miało dużo wspólnego z Wilnem, w którym później Fania Lewando osiadła i mieszkała aż do wybuchu wojny i praktycznie jej zaginięcia. Ale również połączy te Wilno z Gdynią, ponieważ okazało się, że w 1937 roku Fania Lewando przyjechała do Gdyni i wypłynęła w rejs naszym MS Batorym, który pływał na trasie Gdynia-Nowy Jork. I ona w ten rejs wypłynęła jako, wtedy można by było powiedzieć, steward, bo tak została wpisana listę załogi, ale tak naprawdę była szefową kuchni, która odpowiadała za potrawy koszerne dla gości pochodzenia żydowskiego, którzy pływali na tej trasie.
No i tutaj pan Andrzej już odkrył to, o czym chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać, bo ta wielokulturowość będzie dotyczyła zapachów, smaków, którymi zajmowała się Fania Lewando. Udało ci się odkryć, oprócz tej wiedzy, którą można powiedzieć do tej pory mieliśmy, że prowadziła restaurację, że zajmowała się kuchnią, no to jednak pewne rzeczy zaginęły i zostały odkryte.
No, tak jak wspominałem o tym, że życie potrafi zaskoczyć, to również i jeśli chodzi o tą postać, ponieważ Fania Lewando w 1941 roku wraz ze swoim mężem, można by powiedzieć, zaginęła. To znaczy los tego małżeństwa jest do dzisiaj nieznany i nawet rodzina, z którą udało mi się skomunikować, która mieszka zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Izraelu, po prostu o losie swojej prababci, babci. Wie tylko tyle, że w 1941 roku niestety informacja o niej praktycznie nie była nigdy w żaden sposób przez nikogo przekazana i nie wiedzą, co się z nią stało. Natomiast mówiąc o tym, że los jest taki czasami płatający różne figle, mówię o tym, że praktycznie po wojnie o Fani Lewando, nie tylko w Wilnie, bo to jej miasto, którym mieszkała większość życia, zresztą jej mąż urodził się w Wilnie i też pochodził z Wilna, praktycznie pamięć o tej postaci zaginęła. Znaczy zaginęła pamięć o postaci, zaginęła pamięć o tej restauracji jarskiej, wtedy jednej z pierwszych w Wilnie jarskich restauracji, ale również zaginęła pamięć o takiej książce kucharskiej, którą wydała w 1938 roku. To była książka z 404 potrawami jarskimi. Wydana została zarówno w języku jidysz, jak i też w języku polskim, co było no, takim ewenementem, dlatego że książka wydana w bardzo prestiżowej drukarni Józefa Zawadzkiego, właśnie w języku polskim, przez Polkę pochodzenia żydowskiego, no to jest wydarzenie, które zdarzało się rzadko.
I tutaj chyba należy dopowiedzieć, drodzy Państwo, że była to jedna z pierwszych w Europie całkowicie wegetariańskich książek kucharskich. Dzisiaj o tych wege potrawach mówi cały świat, a tu proszę bardzo, to nie było tak, że one teraz dopiero się pojawiły. I teraz wracając do Fani Lewando i do tej książki, została wydana właśnie, tak jak powiedziałeś, w języku jidysz polskim. Różniły się one tylko tym, że książka w języku jidysz zawierała kilka wpisów z księgi gości i stąd wiemy, że restaurację, którą prowadziła wraz z mężem Fania Lewando przy ulicy Niemieckiej, odwiedzały różne osoby ze świata sztuki, kultury, nauki, między innymi wtedy jeszcze młody Marc Chagall.
Tak, właśnie. No, generalnie restauracja jarska Fani Lewando znajdowała się na ulicy Niemieckiej. Dzisiaj to jest jedna z głównych ulic, bo to tak naprawdę, jak staniemy twarzą do ratusza Wileńskiego, to po prawej stronie mamy główny taki ciąg komunikacyjny. To jest właśnie ulica Niemiecka. Co prawda ona istnieje tylko w połowie, ponieważ ta parzysta część, a restauracja mieściła się na Niemieckiej 14, została po wojnie zburzona przez Rosjan, ponieważ ona była bardzo wąską uliczką. Praktycznie jeden samochód mógł przejechać nią. No i teraz zrobiono taką wielką, szeroką, piękną, ale właśnie tą część parzystą zburzono i jej nie ma. Natomiast to była taka część miasta Wilna, która była przede wszystkim zamieszkana przez Polaków nie tylko pochodzenia żydowskiego, ale również polskiego w niedużej części. Natomiast Fania Lewando prowadziła tą restaurację na ulicy Niemieckiej, na której mieściło się wiele restauracji różnych, zresztą bardzo znanych. Nawet w budynku, w którym ona miała restaurację, mieściła się obok restauracja Usjana, która była jedną ze znanych właśnie w Wilnie. I tą restaurację Fani Lewando odwiedzali przede wszystkim właśnie osoby, o których przed chwilą powiedziałeś i wymieniłeś, w większości pochodzenia żydowskiego, ale zdarzyli się również osoby polskiego pochodzenia. Natomiast właśnie jedną z osób, która do tej restauracji zawędrowała, to właśnie był młody Marc Chagall, który wtedy w księdze gości się wpisał. Niestety ta księga oryginalna gości, którą prowadziła Fania w restauracji, zaginęła. Zresztą nie tylko ta księga, ale praktycznie wszystkie pamiątki po niej. Natomiast dzięki temu, że w książce wydanej przez Fanię w 1938 roku, tej książce kucharskiej, wpisów właśnie kilku najbardziej znanych ludzi zostały umieszczone, no to wiemy, że właśnie Marc Chagall był jednym z tych, którzy odwiedzał tą restaurację.
Wróćmy do tej historii gdyńskiej ze statkiem MS Batory. Przypomnijmy, tak jak powiedziałeś, Gdynia, rok 1937, czyli rok wcześniej, przed tym momentem, kiedy ukazała się ta książka, o której rozmawiamy, została zaproszona do pracy na statku na Batorym jako szefowa kuchni i tam zajmowała się kuchnią koszerną dla gości pochodzenia żydowskiego na trasie Gdynia-Nowy Jork. Na ile to jest temat, który cię zafrapował w tym poszukiwaniu odkrycia i odkrywaniu Fani Lewando?
No, muszę powiedzieć, że to jest dość wyjątkowa sytuacja, dlatego że przed wojną do kuchni praktycznie kobiety nie były wpuszczane, jeżeli chodzi o statek. Pracowali tam sami mężczyźni i jeśli ktokolwiek był zapraszany w formie takiego osoby, która była, nazwijmy to, pewnym elementem i atrakcyjności samego rejsu, ale też osobą, która zyskiwała uznanie, no to możemy powiedzieć, że takich osób było niewiele, a szczególnie właśnie kobiet. Fania Lewando praktycznie przed wojną to jedyna chyba kobieta, która została wpuszczona do kuchni. Natomiast tak jak powiedziałem, ona na spisie załogi figuruje jako steward, dlatego że kucharzami mogli być mężczyźni. Natomiast wtedy nie istniało coś takiego jak pomocnik kucharza, po prostu był kucharz. Natomiast Fania Lewando została zaproszona prawdopodobnie, bo też tego nie jesteśmy w stanie w tej chwili ustalić, przez koszermajstra, czyli taką osobę odpowiedzialną za jedzenie dla gości pochodzenia żydowskiego, bo należy wspomnieć, że na tej trasie Gdynia-Ameryka, wtedy na statkach Piłsudski i Batory, bo to bliźniacze statki, no w większości, jak to się mówi, najbardziej prestiżowi w sensie zamożności, to byli właśnie osoby pochodzenia żydowskiego, które albo emigrowały do Stanów Zjednoczonych, albo odwiedzały z kolei w Polsce swoje rodziny. No i tutaj Fania Lewando występuje jako taka, nazwijmy to, osobowość kuchni, już wtedy znana z tej restauracji, którą prowadziła od 1931 roku w Wilnie. Jest to jedyny rejs, nie ma żadnych innych dokumentów, które by świadczyły, że ona w jakimkolwiek innym rejsie uczestniczyła. Ja w filmie oczywiście tego nie zawarłem, ale też sobie myślę, że dla Fani Lewando ten rejs był o tyle istotny, że z jednej strony pewnie to było duże doświadczenie i pewne przeżycie, ale z drugiej strony Fania Lewando, której rodzina na początku XX wieku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i do Anglii, próbowała razem z mężem również wyjechać, natomiast otrzymywała odmowę ze względu na to, że mąż Lazar Lewando miał bardzo skomplikowaną kontuzję nogi, która dyskryminowała go jako potencjalnego pracownika w tych krajach i za każdym razem otrzymywali odmowę, jeśli chodzi o wizy. Więc myślę sobie, że może Fania Lewanda również ten rejs potraktowała jako możliwość udania się do Stanów, tam gdzie kilku członków jej rodziny również mieszkało.
Fania była nie tylko świetną kucharką, lecz także edukatorką. Założyła szkołę kulinarną, w której uczyła miejscowe kobiety gotowania potraw wegetariańskich i nie tylko zresztą. Prowadziła też zajęcia dla gospodyń domowych pochodzenia żydowskiego. Uczyła je, jak prowadzić dom, jak tanio i zdrowo gotować. Można powiedzieć, że taka prekursorka współczesnych czasów, bo dzisiaj przydałaby się taka Fania Lewando.
Ja myślę, że to jest osoba, która pokazuje pewien nurt, który dzisiaj się odradza. To znaczy jeść zdrowo, jeść w miarę tanio, ale też tej żywności nie marnować. To znaczy każda żywność, nawet jeśli nie jest do końca spożyta, ona jest, że tak powiem, możliwa do wykorzystania ponownie przy jakimś innym daniu. I to właśnie robiła u siebie w restauracji Fania Lewando. Natomiast w latach 30., w drugiej połowie, Fania Lewando za sprawą szkoły Frauenverein, to jest taka organizacja żydowska, która kształciła kobiety żydowskie, jeśli chodzi właśnie o prowadzenie domu, o możliwość dobrego żywienia, o możliwość dbania o to, żeby kuchnia była zdrowa, tania i w miarę wykorzystana do końca, to właśnie poprzez Frauenverein Fania Lewando prowadziła takie kursy dla kobiet żydowskich. Uczyła ich gotować, uczyła ich dbać o zdrowie, uczyła ich tego, co nam daje jedzenie jarskie. Realizując ten film, spotkałem się z tym, że jak teraz po raz pierwszy jakby na nowo Fania Lewando wróciła do naszych czasów, to osoby, które się z nią spotkały, miały taki problem, mówiąc: Boże, ale to wszystko jest u niej takie proste. To jak na nowo mówić o tej kuchni, jeśli to są bardzo proste potrawy, tak? No bo dzisiaj to, co powiedziałeś, kuchnia jarska nie jest nowością, tak? Jakieś, nie wiem, nutridrinki, jakieś rzeczy z warzyw, sałatki różne inne są na porządku dziennym. Ale wtedy to była nowość. Wtedy to było coś, co wchodziło do domów. Umówmy się, jedzenie mięsa nawet wśród tej średniej klasy osób pochodzenia żydowskiego, to była pewna nobilitacja, pokazywała, że jesteś na tyle zamożny, że możesz sobie na to pozwolić. Więc traktowanie jedzenia jarskiego trochę było też takie właśnie, że jak jem coś takiego z samych warzyw albo owoców, to znaczy, że jestem biedniejszy, prawda? Ale dzisiaj zupełnie inaczej do tego podchodzimy.
Jesteśmy przed śniadaniem, drodzy Państwo. Jeszcze to mam nadzieję, że ślinka cieknie na koniec. Damy Państwu przepis na ciasto, na chałkę z właśnie tej wspaniałej osoby, o której rozmawiamy. Ale zanim to nastąpi, to chciałbym zapytać jeszcze o ten wątek, który też się gdzieś pojawił na początku, bo tą największą zagadką, o której zresztą wspomniałeś na początku, jeśli chodzi o jej życiorys, jest to, w jaki sposób zaginęła. Natomiast film kręciliście i w Polsce, i na Litwie. Musieliście wejść do i udało wam się wejść do litewskich archiwów państwowych i wiele tam rzeczy właśnie udało się na jej temat znaleźć.
Tak, no muszę powiedzieć, że ja cieszę się bardzo, dlatego że w tym filmie udało mi się parę rzeczy odkryć, parę rzeczy pokazać, które nawet zaskoczyły rodzinę, z którą udało mi się nawiązać kontakt, mieszkającą w Izraelu. Przede wszystkim pan Efraim Zicher, człowiek, który bardzo, bardzo dba o postać Fani Lewando, a jest to dla niego siostra jego babki, ponieważ Fania Lewando nie miała dzieci, ale miała sześcioro rodzeństwa. I on właśnie jest wnuczkiem jednej z sióstr Fani Lewando, mieszka na co dzień w Izraelu. No i muszę powiedzieć, że rzeczy, które udało mi się odkryć zarówno w archiwach państwowych, jak i też prywatnych, jak i też w archiwach wocławskich, archiwum państwowego, no parę rzeczy zaskoczyło nawet rodzinę. Między innymi chociażby to, że Fania Lewando wszędzie podawała datę urodzenia 2 lata młodszą, niż tak naprawdę się urodziła. Natomiast bardzo ciekawe dla mnie jest również to, że udało nam się odkryć to, że wyjeżdżała do Anglii kilkakrotnie, sama bez męża, no bo tak jak wspomniałem, mąż tej wizy nie otrzymywał. No i udało mi się też skomunikować z osobami, które wspominały te pobyty. między innymi z synem brata, który wtedy miał kilkanaście lat i który pamięta tą wizytę, to był 39 rok. No i nie ukrywam, że dla mnie bardzo cenne wspomnienia, które mówią o tym, że praktycznie rodzina w czasie tej podróży Fani w 39 roku błagała ją o to, żeby nie wracała do Polski, żeby została, bo wiadomo było już, co się dzieje w Niemczech, wiadomo już było o pewnych rzeczach aneksji Czech, Austrii, więc tu już był taki element pewnej grozy, że jak wróci do Polski, no to ten los może być dziwny. Ona nie chciała zostać w Anglii, wróciła właśnie ze względu na męża. No i niestety sprawdził się ten scenariusz bardzo, bardzo smutny i dzisiaj, i do dzisiaj niewyjaśniony.
Ja się zapytam, bo zostawimy troszeczkę niepewności w tych losach i Fani Lewandom. Odkryjecie pewnie oglądając film Andrzeja Ciecierskiego, ale co ciebie najbardziej poruszyło w tym odkrywaniu tej osoby?
Ja muszę powiedzieć, że jak zacząłem realizować ten film o Fani Lewando, to spotkałem takie głosy, mówi, słuchaj, czemu robisz film o Żydówce? I pomyślałem sobie, że chyba właśnie to mnie najbardziej zmobilizowało do tego, żeby zrobić ten film o tej osobie. Bo jest to osoba, która została zapomniana i bardzo przypadkowo odkryta na nowo. Ale pomyślałem sobie, że jeśli są takie głosy, to znaczy, że my nie rozumiemy historii naszego kraju. Nie rozumiemy historii Polski, bo dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś jest pochodzenia żydowskiego, nie wiem, białoruskiego, litewskiego. Jeśli jest Polakiem, jeśli mieszka w Polsce, to znaczy, że jego historia jest częścią historii naszego kraju, historii naszej Polski, wspólnej dla wszystkich. I chyba najlepsze jest to, że nie powinniśmy dzielić siebie na to, kto ma jaki kolor skóry, czy jakiego jest wyznania, tylko po prostu, czy jest człowiekiem dobrym, czy złym. A Fania Lewando była bardzo dobrym człowiekiem i prekursorką tego, co dzisiaj, tak jak mówiliśmy, na nowo odżywa. Jak los skazał ją na zapomnienie po wojnie, tak samo bardzo przypadkowe odkrycie jej książki kucharskiej w 1995 roku w szkockim miasteczku w antykwariacie przez dwie Amerykanki, które znalazły książkę Fani Lewando wydaną właśnie przed wojną i jakby na nowo los spowodował, że Fania Lewando znów jest wśród żywych i znów możemy o niej mówić. Możemy czerpać z jej dorobku, choć wydawałoby się, że to przecież jest tak wiele, wiele lat temu.
A najciekawszy przepis, albo najbardziej ulubiony przez ciebie przepis wśród tych 400 ponad potraw?
No muszę powiedzieć, że przewertowałem tą książkę od początku do końca. Tam są czasami bardzo takie proste przepisy, na przykład na ogórki kiszone albo kapustę kiszoną, ale ja muszę powiedzieć, że osobiście to zrobiłem. Zresztą w filmie również jest ten przepis podany. To jest taka babka migdałowa i muszę powiedzieć, że ona jest po prostu, no, to po młodzieżowemu mówiąc, to jest petarda, duża petarda.
Gdzie można obejrzeć film o Fani Lewando?
Film o Fani Lewando miał już swoją premierę, co prawda, ale w tej chwili myślę, że możemy, ale to już pewnie w różnego rodzaju programach, film szukać na TVP Historia, TVP Kultura, TVP Dokument.
I tytuł, przypomnij?
A tytuł filmu nosi Świat smaków, zapachów i kolorów Fani.
Drodzy Państwo, obiecałem, że przynajmniej zasygnalizuję, ja lubię bardzo chałkę. Przepis na ciasto na chałkę. 1 kg mąki, 20 g drożdży, około 250 ml ciepłej wody, 3 jaja plus 1 do smarowania, 100 ml oleju, 3 łyżki cukru, szczypta soli, mak lub sezam do posypania. A jak to się robi? O, tego nie zdradzę.
No muszę powiedzieć, że chałkę również w Wilnie mieliśmy okazję spróbować właśnie według tego przepisu, który podałeś i także jest wyśmienita.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Ci za to Twoje zaangażowanie w odkrywaniu ludzi i za to słowo związane z pojednaniem albo z tym, żeby nie zasklepiać się tylko w swoim, żeby odkrywać ludzi. Bardzo Ci za to dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i zapraszam do oglądania filmu.
Wielokulturowe Pomorze.